Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, nakłoń ku mnie Twe ucho. W dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, i ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do Niego: kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny i ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani wierni, drodzy bracia i siostry, serdecznie Was witam na trzecim dniu naszych rekolekcji. Gromadzimy się na mszy świętej, dedykowanej tutaj chorym z parafii. Będziemy udzielać dzisiaj na mszy świętej sakramentu namaszczenia chorych, więc pozwólcie, kochani, że chciałbym dzisiaj powiedzieć naukę złożoną z dwóch elementów. Troszkę o tym, co sobie zaplanowałem i takie pewne osobiste przemyślenia na temat sensu choroby, cierpienia i tych trudów, które przychodzi nam nieść w związku z tym, że żyjemy. Możecie sobie pomyśleć, nie, tak niektórzy, co? 39-letni młoko z mlekiem pod nosem może nam powiedzieć o chorobie i cierpieniu. Zdrowy, biega, triatlony robi, pływa, a my już jesteśmy tacy, że ledwo przychodzimy do kościoła. Nie wiem, czy to, co powiem, trafi, ale po prostu chciałbym powiedzieć takie osobiste. Ja też się przygotowuję w pewien sposób do starości. Liczę, że Pan Bóg mnie do niej doprowadzi. I biorę pod uwagę to, że jak to mówią, starość nie radość, ale młodość nie wieczność. Więc każdy z nas w jakiś sposób uczestniczy w tym gdzieś tajemnicy, która jest, prawda, tego, że przemijamy, że jesteśmy coraz słabsi, że nasze siły witalne są coraz mniejsze, że po prostu zaczynamy doświadczać przemijalności naszej natury. Jest to właściwe dla każdego z nas. Warto to sobie uświadamiać, nawet jak są tu młodzi jacyś, dlatego że człowiek w ten sposób staje się dużo mądrzejszy wobec życia. I to jest pierwszy owoc, który starsze osoby, schorowane, cierpiące mogą dać nam młodym, dzisiaj zabieganym, zagubionym w tym świecie. Pamięć o tym, że nasze życie jest przemijające. Więc po tym wstępie, moi drodzy, kilka słów tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć. A chcę powiedzieć w tym ciągu, który sobie tutaj zaplanowałem, żeby wziąć Was za rękę i poprowadzić po pewnej drodze do jakiegoś celu, mówimy sobie o wierze, o akcie wiary, co to jest wiara, jak definiuje swoją wiarę dobry uczeń Pana Jezusa. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam i potem to przyjęcie Boga, który się objawił, a my Mu uwierzyliśmy, pokochaliśmy Go, prowadzi do słuchania Jego nauki, do zakorzenienia jej w swoim sercu, głęboko w umyśle, głęboko w tych najskrytszych zakamarkach, o których każdy z nas wie, że są tylko nasze. I tam jesteśmy tylko my i Bóg. Można nazwać to sumieniem na przykład. I trzecim elementem w tym ciągu, który jest, kochani, jest coś, co nazywamy świadectwem. Świadectwem wiary. Przyjmuję coś, potem trawię jak jedzonko i ono dodaje mi energii, żebym żył. Oczywiście niekoniecznie po to, żeby biegać, ale żeby taka była energia wewnętrzna, młodość ducha wewnętrzna. Też po to, żeby przeżyć chociażby cierpienia. I to też jest świadectwo. Moi drodzy, najpierw chcę Wam powiedzieć, jak ważne jest w ogóle świadectwo. Ten trzeci punkt z tego ciągu. Kiedyś czytałem taką książkę, słuchajcie, świętej Teresy Zawilla, Księga Życia. Ona tam opisywała, słuchajcie, swoją młodość. I mówiła, że kiedy była małą dziewczynką, z tego co pamiętam, to 8 albo 7 lat miała, już dokładnie nie pamiętam, bo dawno to czytałem, ale sam fakt, więc trochę robię takie przypomnienie relata refero, co tam zapamiętałem i teraz rezonuje w moim sercu, ale Teresa czytała ze swoim bratem, znaczy wujek jej czytał i tata, życiorysy świętych. Była w Hiszpanii wtedy taka popularna książka i prawdopodobnie była to ta, chociaż nigdzie o niej nie wspomina, Flos Sanctorum, czyli kwiat świętości, kwiat świętych. I tam byli w tej książce, wtedy popularnej w Hiszpanii, były opisane życiorysy świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa. A jak chyba dobrze wiemy, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to było tak, że większość świętych to byli męczennicy. Znaczy generalnie tylko byli męczennicy, czyli tacy, którzy mówili: wierzę w Chrystusa, żyję tym życiem chrystusowym i za to, że żył tym życiem chrystusowym, poszedł do Koloseum, poszedł do Circo Massimo, poszedł do cyrku Nerona przy Watykanie i tam niestety ku radości gawiedzi zgromadzonej z Cesarstwa Rzymskiego pogan, wiemy co z chrześcijanami robiono i dlaczego zostali świętymi. Nie chcieli się wyrzec Chrystusa. I święta Teresa, czytając o tych konkretnych aktach męczeństwa, wiecie co zrobiła? Postanowiła, że pójdzie ze swoim bratem do kraju Maurów, no jest inaczej, do muzułmanów, żeby głosić Chrystusa, prosić o jałmużnę i dać sobie ściąć głowę, bo chce iść już do nieba. Tak łatwo dostać bilet do nieba, zostać męczennikiem. Jak czytała te wszystkie świadectwa, one tak ją zapalały, że mówię, idziemy bracie do muzułmanów, niech tam głowę zetną i pójdziemy do nieba. Na szczęście zatrzymał ich wujek, kiedy wychodzili za willa i troszkę zmienili swoją opcję świętości. Pisze w tej książce, że zaczęła budować z bratem takie eremy dla mnichów i tam żyli jak pustelnicy sobie, tak bawili się w życie pustelnicze, żeby tylko być tak oddalonym od świata i szybko zdobyć niebo. Mówię to po to, żeby, kochani, zobaczyć, jak ważne jest świadectwo. Chrześcijańskie świadectwo ma przede wszystkim zmierzać do tego, byśmy swoim życiem ukazali światu to, że jest życie wieczne. To, że człowiek nie jest tylko zlepkiem materii, kubką materii, która tam statystycznie dzisiaj żyje 82 lata kobiety i 76 mężczyźni. Ja ostatnio sobie tak też uświadomiłem, że mi już połowa minęła, więc już jestem bliżej statystycznie też do tego, by wieko zamknąć, niż jakieś plany robić. I to też jest taka zmiana, taka egzystencjalna. Ale chrześcijańskie świadectwo i sposób życia w każdym naszym okresie powinien zmierzać do tego, by ukazywać światu, że wierzymy w życie wieczne. Że życie w tym świecie jest przejściowe i oczywiście na różnych etapach spotykają nas różne rzeczy, ale zobaczcie, moi drodzy, jak bardzo często nawet zdrowie, którego pragniemy, witalność, którą może niektórzy mają, pieniądze, chwała tego świata, mogą ich odciągnąć od życia wiecznego. Mogą zatracić swoje dusze. Jak mówił Pan Jezus, kto kocha ten świat, ten go straci. A kto nienawidzi tego życia na tym świecie, zyska je na życie wieczne. I moi drodzy, to jest bardzo ważny punkt, który daje nam wiara, bo bez świadomości tego, że Pan Jezus oddał za nas życie i że największym darem, który nam dał, to jest pójście do nieba, wszystko, co czynimy na ziemi, obraca się w bezsens. W bezsens się mogą nawet obrócić nasze dobre rzeczy. Ja czasami tak na pogrzebach wspominam. Popatrzcie, jak piękny i wielki jest człowiek. Tworzymy relacje, tworzymy piękno, tworzymy dobro, odkrywamy tyle rzeczy. Zostawiamy coś po sobie. Dzieci, wnuki, prawnuki, widzimy piękno naszego życia. I gdyby nie było życia wiecznego, to zobaczcie, to wszystko byłoby bez sensu. No bo po co? Tyle się staram, tyle emocji, uczuć wkładam w przebaczenie i tak dalej. Więc człowiek jest powołany do życia wiecznego. Ale z drugiej strony też to, że niestety podlegamy słabości, cierpieniu, sprawia, że ten świat rzeczywiście możemy potraktować troszkę z góry. Że zawsze ostatecznie celem jest niebo. Moi drodzy, z przykrością i takim smutkiem czytam historię, kiedy dzisiejszy świat domaga się wprowadzania takich rzeczy, na przykład jak zalegalizowane samobójstwo. Dla niepoznaki nazywane eutanazją. Zresztą to jest tak przewrotny termin. EU to jest dobry, thanatos po grecku to jest śmierć. Dobra śmierć. taka, w której człowiek sam siebie uśmierca, umiera w pustce i trochę w bezsensie, bo jak może myśli o tym całym dobru, które stworzył, które było udziałem jego życia, no to teraz co? Zostawiam to wszystko i taka, i co dalej? Nic. Jezus, kochani, to chciał wszystko przemienić i pokazać nam, że to te wszystkie wewnętrzne pragnienia, które mamy, one sugerują, że utraciliśmy coś, do czego zmierzamy. No bo zobaczcie, jeżeli człowiek za czymś tęskni, to znaczy, że to kiedyś czuł, że ma gdzieś wpisane głęboko w swoją naturę doświadczenie tego, co utracił. No i stąd, zobaczcie, w naszych duszach, w naszych codzienności jest to, że tęsknimy za szczęściem, tęsknimy za zdrowiem, tęsknimy za pokojem, za harmonią, za tym, no, spróbujmy wejść w głąb swojej duszy, czego naprawdę pragniemy, za wspólnotą. To znaczy, że kiedyś nasza natura, dzisiaj śmiertelna, słaba, poddana cierpieniu, uczestniczyła w czymś, co było doskonałe. I to był właśnie stan przed grzechem. Harmonia ze światem, harmonia z Bogiem, harmonia ze sobą, Adam i Ewa. Dopiero jak grzech pierworodny się pojawił, to oni się zaczęli oskarżać. Wąż mnie zwiódł i tam zjadam. To moja żona mi dała ten zakazany owoc. I zaczęli tam sobie tam się kłócić. Nie? Te tęsknoty, które są w nas, one świadczą o tym, że jest w nas wyższe życie. I teraz, moi drodzy, w tym kluczu powinniśmy traktować trudy i cierpienia, które nosimy na tym świecie. Dlatego, że bez wejścia w ten sens objawiony nam przez Boga, wyjaśniający nam to, co natura sama w sobie nie jest w stanie odkryć, pokazuje nam, że starość jest piękna. Pomimo wszystko, kochani, naprawdę. Możemy podsumować swoje życie, spojrzeć na nie z perspektywy Boga. Panie Boże, dziękuję Ci. Były trudy. Dzisiaj przed mszą rozmawiałem z panią, która opowiadała, jak była w latach 41-46 na Syberii. Jak wróciła do Polski. Niesamowite świadectwo. Dzisiaj jest w Warszawie, cieszy się polskością, cieszy się swoją ojczyzną, cieszy się Bogiem. Kocha wiarę świętą. I gdzieś z taką widziałem w jej oczach pogodę ducha, z jaką przeżywa tę swoją starość, ale dlatego, że nawet na te swoje cierpienia i krzyże, które nosi, spojrzała z perspektywy pewnej mądrości, którą ma teraz jako starsza kobieta, starsza osoba. I moi drodzy, takie wasze świadectwo tego typu dla nas młodych dzisiaj jest niezwykle istotne, bo my młodzi dzisiaj, moje pokolenie, pokolenie młodsze, żyje dzisiaj w jednym wielkim poczuciu bezsensu. Co roku w Polsce wzrasta ilość samobójstw. Wy też pewno czytacie na jakichś serwisach, tu metro nie jeździ, bo ktoś wskoczył, tu inne rzeczy. To wszystko są ludzie w moim wieku i młodsi, którzy w biegu tego świata, nie zastanawiając się nad życiem wiecznym, nad sensem istnienia, nad tym, kim naprawdę jestem i nawet, że trudy, które przeżywam teraz, może jakąś pustkę, odrzucenie, smutek w korporacji, w której pracuję, w rodzinie, która się rozpada, one na koniec mogą mieć jakiś sens, ale będą miały zawsze sens, jeżeli przeżyjemy to z Chrystusem. I wy, kochani, jesteście takim świadectwem dla nas. I wiem, że domyślam się, bo nie doświadczyłem tego jeszcze, ale że ten krzyż starości, cierpienia, choroby jest trudny. Natomiast jest nam bardzo potrzebny. I wasza pogoda ducha, i wasze spojrzenie na życie z pewną mądrością, którą się będziecie dzielić z wnukami, ze studentami, których macie w domu, opowiadać o tym, mówić, ja cierpię, wnuczku, prawnuczku i tak dalej, ale ono ma sens. Ono ma naprawdę sens. I sakrament namaszczenia chorych też został stworzony przez Chrystusa po to, żeby dawać człowiekowi sens na życie wieczne. Prawda? Kiedyś był nazywany sakramentem ostatniego namaszczenia i ludzie mylnie interpretując, mówi, że to ostatni, który przyjmuje. Natomiast ostatni nie oznacza kolejności, ale że dotyczy rzeczy ostatecznych dla człowieka, do rzeczy ostatnich. Jak zerkniecie sobie do katechizmu, to w katechizmie jest, jakie są ostateczne rzeczy dla człowieka? Śmierć, sąd szczegółowy, piekło, niebo, ewentualnie czyściec i potem sąd ostateczny i zmartwychwstanie. Więc Jezus ustanowił ten sakrament po to, żebyśmy go przyjmując mieli łaskę do przygotowania się do rzeczy ostatecznych. I czasami tą rzeczą, tym punktem jest nasz wiek, czasami tym punktem jest choroba, która zmierza ku śmierci, gdzie Pan Jezus daje nam wprost łaskę do tego, by obronić się przed bezsensem, przed tym, że moje życie, choć trudne i ciężkie, w Bogu znajdzie swoje dopełnienie. To jest nasza siła. Moi drodzy, utopią jest twierdzić, że nie umrzemy. Utopią jest twierdzić, że przejdziemy to życie bez trudów. Ci, którzy żyją w takiej utopii, budują sobie szklane domy z przedwiośnia i tak dalej i potem nie potrafią się zderzyć z rzeczywistością, która jest, i stąd przychodzi bezsens i ten smutek taki, zgorzknienie czasami. A dzięki nadziei, którą nam daje Jezus, życia wiecznego, Jego obecności, Jego przemiany, wszystko możemy przeżyć w duchu nadziei. Moi drodzy, nawiązując do starożytności chrześcijańskiej, chcę jeszcze na koniec tak jeszcze jedno takie świadectwo podam, jak jesteście cenni, to chciałbym podać przykład świętego Wawrzyńca. To jest męczennik ze starożytności chrześcijańskiej, diakon, który w Rzymie zajmował się opieką nad chorymi, zarządzał majątkiem kościoła po to, by rozdzielać ubogim i tak dalej. No dzisiaj to jest jałmużnik papieski, prawda? Mieliśmy ostatnio na stanowisku jałmużnika papieskiego polskiego kardynała Konrada Krajewskiego, który został mianowany teraz arcybiskupem w Łodzi. To on właśnie pełni tą funkcję, którą rozpoczął w historii chrześcijaństwa święty Wawrzyniec. I co zrobił? Wtedy były te prześladowania, prawda? No i Rzymianie chcieli, poszli do tego Wawrzyńca i mówią mu tak: my was wszystkich zabijemy, więc oddaj nam wszystkie skarby Kościoła. Te kielichy, które macie, sprawujecie mszę świętą, inne rzeczy. No i święty Wawrzyniec powiedział: dobra, dam wam wszystkie skarby Kościoła. I zgromadził wszystkich tych, którymi się opiekował, których mógł. Chorych, strapionych, tych, którzy byli pod jego opieką, pod opieką Kościoła. Wtedy jeszcze małego, ale jednak, który się troszczył o chorych i powiedział tym urzędnikom rzymskim: to są skarby Kościoła, zajmijcie się nimi. Oni się tak wkurzyli, że rozpalili kratę, taką jak grill wielki, położyli go na tej kracie i upiekli, aż zginął. A Wawrzyniec z wielką radością podobno miał mówić, tak mówią te starożytne informacje o tych świętych. Może o nim też czytała święta Teresa akurat, że tak sobie kpił z tego, co oni mu robią, że przewróćcie mnie jeszcze na drugą stronę, bo jeszcze jestem niedopieczony. Pan Bóg dał mu taką łaskę znoszenia cierpienia. Świadectwo życia wiecznego. I też, moi drodzy, zachęcam was do tego, żeby w tym duchu przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Z tęsknotą za niebem, z tęsknotą za tym, że moje życie jest w Bogu. To jest bardzo ważne. Ile razy takich świadectw miałem, jak chodziłem do wiernych z parafii, udzielając sakramentu namaszczenia chorych. Przychodziła rodzina, prosząc, żeby przyjść i chorego namaścić, prawda, bo już jest ciężka sytuacja. Ale to tak naprawdę nie szedłem po to, że ostatnie namaszczenie, już tam przepraszam za taki kolokwializm, babciu umieraj, tylko po to, żeby dać nadzieję. I tak bywało, i tak jest. Potem dawali się, proszę księdza, po rozmowie z księdzem, mama była taka spokojna. Doświadczyła obecności Chrystusa, no bo ja sobie tego nie potrafię inaczej wytłumaczyć. I dla zgromadzonych osób na takim sakramencie było to wielkie świadectwo. Ja mam taki tekst, który mówię, właśnie, no, chcę stawać w prawdzie, no, zmierzamy do życia wiecznego i nic tam nie da nadziei, nic tam nie da siły do przeżycia cierpienia, jeżeli naprawdę nie uświadomimy sobie to, że pójdziemy do nieba. Oglądałem kiedyś taki film, kochani, Zakazany Bóg. To jest historia kleryków, klarytynów za czasów wojny domowej w Hiszpanii w latach 20., kiedy komuniści, socjaliści zaczęli męczyć katolików za to, że wyznają wiarę i tam pojmali mniej więcej tam 16 chyba klarytynów. I oczywiście kończyło się to śmiercią, znaczy męczeństwem, zabili ich. Ale była tam taka scena poruszająca, mnie bardzo poruszyła. Za pierwszym razem, jak ten film obejrzałem, to się popłakałem. Jak mężczyzna płacze, to jest święto, jak to było w jednym z polskich filmów, prawda? Płacz, płacz, jak mężczyzna płacze, to jest święto. Sami swoi chyba, z tego co pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli źle mówię. No i ten jeden z kleryków bał się tego męczeństwa, bo już wiedział, że idzie na śmierć. I drugi podszedł do niego i mówi: tam Antonio, nie martw się, za chwilę zobaczysz Pana Jezusa, spotkasz się z Matką Bożą, porozmawiasz z nimi, oni cię przyjmą, przytulą, zobaczysz swoich bliskich, świętych, których czciłeś. I tak go pokrzepiał i on wtedy: o, idziemy. I teraz miałem kilka razy taką sytuację, kochani, że wykorzystałem ten tekst w trakcie, kiedy udzielałem sakramentu namaszczenia chorych w domu, w bloku, w mieszkaniu. Już widać było, że osoby naprawdę zmierzają ku śmierci. I rodzina była przejęta. I te osoby były już takie, no, nieprzytomne prawie, prawda? Ale na wykładach seminarium mówili nam, że słuch zawsze umiera ostatni. A że w naszej duszy, w naszym intelekcie zostaje wszystko to, co przyjmą zmysły, to ja do ucha mówiłem tej osobie. No bo, kochani, jak umrzemy i będziemy wolni od słabości naszego ciała, to dusza wszystko będzie pamiętała. Dlatego jak ktoś jest nieprzytomny, to nie znaczy, że nie można do niego mówić. On to potem wszystko będzie wiedział, co się o nim, przy nim właśnie opowiadało. Wszystko będzie jasne. I dlatego, wykorzystując ten prosty znak, zawsze mówiłem właśnie tej osobie: proszę Pani, niech Pani się nie martwi. Za chwilkę zobaczy Pani Boga, swojego Stwórcę, który Panią najbardziej umiłował. Stworzył Panią po to, żeby Pani była w niebie, żeby się cieszyła szczęściem. Zobaczy Pani Matkę Bożą. O, widzę, że ma Pani różaniec przy sobie. Modliła się Pani cały czas do Matki Bożej, a teraz to ona Panią przytuli. I to jest, i wtedy dwa razy wtedy na osoby prawie już były konające, prawda? Pojawiał się uśmiech na twarzy. I teraz, moi drodzy, współczesny świat tego nie zrozumie, bo oni nie wierzą w Boga. Nie wierzą w to, że istnieje życie wieczne. A istnieje. Istnieje życie wieczne. Więc starajcie się, kochani, przeżyć cierpienie razem z Chrystusem. Zanurzyć w Jego ranach te swoje wszystkie trudy, w Jego sercu, wiedząc o tym, że po trudach ziemskiej pielgrzymki czeka na każdego z nas, jeżeli przeżyjemy w Duchu Chrystusowym nasze życie, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Na koniec dwa świadectwa, bo one krzepią najbardziej zawsze. Jedno mojej babci, jeszcze jak żyła, opowiadała mi, przyjechałem do niej jako kleryk jeszcze i po śmierci mojego dziadka i mówiła mi tak: wnuczku, ja już wiem teraz na 100%, że życie wieczne istnieje. Mówię: a dlaczego? No bo słuchaj, no bo dziadek umarł niedawno, zostałam sama, ale dziadek chomikował gdzieś emeryturę. Ja nie wiem, gdzie to jest. Ja tak się modliłam. Władziu, Władziu, gdzie żeś pochował te pieniążki? Ja teraz uboga wdowa, no przyda mi się trochę więcej niż ta jedna emerytura. No i babcia mi opowiada, że jak się tak modliła za mojego dziadka, no to spadła kurtka w szafie. Jeszcze nie sprzątnęła rzeczy po nim. No i poszła do tej do tej szafy, wzięła kurtka za pazuchą. Co było? Co było? Pieniążki były. Tak to było. I drugi przykład, to jest przykład mojego kolegi księdza. Bardzo mocno przeżywał śmierć swojej mamy. Jego tata umarł, kiedy był jeszcze dzieckiem. No i mama też zmarła. No i potem przeżywał bardzo wielkie cierpienie, pustkę, bo to jak rodzice umierają, to jest jednak... Moi żyją jeszcze dwoje, więc tego nie znam, ale z opowiadań moich kolegów księży to naprawdę wtedy był taki totalny dołek i też pokrzepiali siebie wiarą oczywiście, ale to jest ludzkie zawsze. Jezus zapłakał nad śmiercią Łazarza, tak go miłował, więc jak Bóg zapłakał nad śmiercią, to jak my mamy nie płakać nad śmiercią? Ale mówił mi tak, że kiedyś do niego pojechałem tam ze 3 czy 4 miesiące po śmierci jego mamy pogadać z nim. No i mówię, co tam u ciebie? A już wszystko dobrze. A to nie masz już kryzysu? No nie, słuchaj, miałem sen taki, nie? Mama mi się śniła. No i co? I mówi do mnie tak, nie będę podawał imienia, bo nie wiem, czy by chciał, bo to będzie nagrane, może odsłucha i tak dalej, prawda? Więc załóżmy, że to jest Iksiński. Ale on żyje, pracuje w jednej z naszych w parafii, naszej diecezji. Mówi tak, że jego mama w tym się mówi Iksiński, ale tak zdrobniale, jak do synka, nie? Nie martw się już. Jest mi dobrze, piękny pogrzeb mi zorganizowałeś. A biskup takie piękne kazanie powiedział, jest mi dobrze, żyj i rób swoje, a kiedy się spotkamy? I mu wszystko minęło. Są takie doświadczenia i kiedy przeżywamy cierpienie tutaj na ziemi, różnymi takimi przykładami trzeba siebie krzepić właśnie na życie wieczne. Na życie wieczne. Niczym innym, kochani, niestety nie obronimy się przed pustką, bo ten świat nam nic nie oferuje w zamian. Świat współczesny chce nam zaoferować w zamian śmierć, a Jezus daje życie. Świat oferuje śmierć. Dzieci, jak się nie podobają komuś, świat oferuje śmierć dorosłym, starszym, a Jezus orędzie zbawienia zawarte w sakramentach daje nadzieję i daje nam życie. I to jest nadzieja, którą mamy w Bogu i tą nadzieją zachęcam, kochani, żebyśmy zawsze żyli i w tej nadziei jednoczyli się z naszym Mistrzem i Panem Jezusem Chrystusem, któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.